Drodzy braterstwo, w Piśmie Świętym wielokrotnie zawarte są przykłady, że powierzchowna ocena jakiejś sytuacji może być błędną jej oceną, a wnioski, jakie można wysnuć z czegoś postępowania, mogą być wprost przeciwne do jego intencji. Mówi o tym na przykład apostoł Paweł w 2 Koryntian, rozdziale 6, wersetach 4 i od 8 do 10. 2 Koryntian, rozdział 6, wersety 4 i od 8 do 10. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, no i tak dalej, i tak dalej. Przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę. Jako zwodziciele, a jednak prawi. Jako nieznani, a jednak zdani. Jako umierający, a oto żyjemy. Jako karani, a jednak niezabici. Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Czy jak widać, słudzy Boży bardzo często byli uznawani za innych niż byli w rzeczywistości. I to nie jest niczym dziwnym. Trzeba jednak uważać, aby znosić nasze doświadczenia dla imienia Pańskiego. Tak jak mówi to apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w rozdziale 2, a w wersetach od 19 i 20. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, wersety 19 i 20. Ten bowiem ma łaskę u Boga, kto ze względu na Niego znosi przykrości, niesprawiedliwie cierpiąc. Cóż to za zaszczyt znosić karę za popełnione wykroczenia? Ale gdy postępujecie dobrze i wytrwale znosicie niezasłużone cierpienia, wtedy macie łaskę u Boga. I także w rozdziale 4, od 12 wersetu. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to, aby poddać was próbie. Ale cieszcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, bo spoczywa na was duch chwała Boga i chwały. Niech nikt z was już nie cierpi jako zabójca lub złodziej, jako złoczyńca lub ten, kto się miesza w cudze sprawy. Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić. Niech raczej tym imieniem przynosi chwałę Bogu. Myślę jednak, że te sprawy są braterstwu generalnie doskonale znane. I dlatego w naszym dzisiejszym wykładzie chciałbym wspólnie z braterstwem zastanowić się nad nieco mniej wyeksploatowaną częścią tego tematu. Jak niektórzy z braterstwa wiedzą, tydzień temu w Żerkowie miałem przywilej usłużyć tematem o duchowym tchórzostwie, który jest jednym z głównych wrogów, jakich musimy przezwyciężyć w naszym poświęconym życiu, ponieważ w przeciwnym wypadku jest ono w stanie powstrzymać nas, osłabić i ostatecznie doprowadzić nas do przegranej w każdym zakresie naszej chrześcijańskiej walki, na ile się jemu poddamy. Stąd nasz dzisiejszy temat zatytułowałem Tchórze, którzy nie byli tchórzami. A przynajmniej nie tak do końca byli tchórzami, chociaż tak bywają postrzegani i takie mogły być niektóre z ich działań. Myślę, że skoro tak, to braterstwo domyślają się przynajmniej części z postaci, o jakich sobie dzisiaj powiemy, których przynajmniej niektóre zachowania bywają uznawane za wynikające z tchórzostwa, a tymczasem wcale takimi nie były. Gdy więc myślimy o tchórzach w Biblii, no to jakie postacie przede wszystkim przychodzą nam na myśl? Tak, apostoł Piotr, jakie jeszcze? Jonasz, jakie jeszcze? No ja tutaj mam o tyle lepszą sytuację, że wcześniej mogłem się przygotować, no i takich w sumie jest trochę więcej postaci, także Mojżesz mógł być pokazany jako taki przykład. Mógł być Dawid, który przecież ileś razy uciekał przed Saulem i przy okazji buntu swoich synów. Także Jakub uciekający przed Labanem. Józef niechcący przespać się z żoną Potyfara. On też wtedy wziął, zostawił płaszcz i uciekł. I tak dalej. Ale to omawianie ich wszystkich na pewno zajęłoby nam zbyt wiele czasu. Więc postanowiłem skupić się na trzech postaciach, o których chciałem, żebyśmy sobie powiedzieli. Zacznijmy więc od apostoła Piotra, któremu właśnie bardzo często wypomina się, że jego wiara się załamała, że stchórzył i dlatego idąc po wodzie do Jezusa zaczął tonąć. Ale przeczytajmy sobie opis tego wydarzenia, jak mamy w Ewangelii Mateusza, rozdziale 14, wersetach 22 i do 33. Ewangelia Mateusza, rozdział 14, wersety 22 do 33. Poprzednie wersety tego rozdziału mówią o tym, że Jezus rozmnożył 5 chlebów i 2 ryby, tak, że mogło się nimi najeść 5000 mężczyzn, kobiety i dzieci. Po czym, aby nie powtarzać tego samego kolejnego dnia, czytam od wersetu 22, zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora.
On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. Uczniowie zaś w łodzi daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił. To ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się. Naprawdę, wyznali, jesteś Synem Boga. W wersecie 30, jak braterscy zauważyli, mamy jasne świadectwo, że Piotr się przestraszył. Czy to jednak oznacza, że on był tchórzem, jak braterscy myślą? Zobaczmy na postawę innych apostołów. Który z nich po wyjściu z łodzi doszedł do Pana? Był taki ktoś? No nie było, prawda? Żaden z nich nawet nie wyszedł z łodzi. Tak więc jeżeli Piotra mamy nazwać tchórzem, to w tej sytuacji on nie był najbardziej tchórzliwym z nich wszystkich, tylko najodważniejszym z tych wszystkich apostołów. Tak nie postępuje tchórz. Inna sytuacja, w której również często zarzuca mu się tchórzostwo, to jest to właśnie trzykrotne zaparcie się Jezusa w nocy przed ukrzyżowaniem. Ale czy na pewno Piotr tej nocy okazał tchórzostwo? Nieco wcześniej, tej samej nocy, co mamy opisane w Ewangelii Jana, w rozdziale 18, wersecie 3, Ewangelia Jana, rozdział 18, werset 3, jest tam taki opis. Ewangelia Jana, rozdział 18, werset 3. Judasz zatem wziął oddział żołnierzy oraz straż podległą arcykapłanom i faryzeuszom i przyszedł tam z pochodniami, z lampami i z bronią. A ilu apostołów było uzbrojonych? Jeden. Przynajmniej jeden. A na dobrą sprawę teoretycznie 2, ponieważ jest opisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22, w wersecie 38, że oni zaś rzekli: Panie, oto tutaj są 2 miecze. A on im odpowiedział: wystarczy. Czyli na apostołów były 2 miecze. Przeciwko nim był oddział uzbrojonych żołnierzy, którzy mieli nie tylko broń, ale także całą zbroję, hełmy i tak dalej. I jeszcze była straż podległa arcykapłanom i faryzeuszom. Więc co? W sytuacji, w której Piotr zdawał sobie sprawę, że właściwie nie ma szans na zwycięstwo. On był praktycznie sam przeciwko całemu oddziałowi uzbrojonych żołnierzy i jeszcze strażników, i tak się nie zawahał stanąć w obronie swego mistrza i Pana. On wręcz rzucił się na nich jako pierwszy. Można więc powiedzieć, że kiedy Piotr mówił: Panie, jestem gotów iść z Tobą do więzienia, a nawet na śmierć, to nie była to czcza przechwałka. Co więcej, po pochwyceniu Jezusa i po pozwoleniu na Jego prośbę, żeby Jego uczniowie mogli odejść, to co zrobili uczniowie? Rozpierzchli się, prawda? Rozeszli się. Ale 2 z nich poszło za Jezusem i za tym oddziałem. Przy czym opis Ewangelii jest bardzo ciekawy. Ewangelia Jana, rozdział 18, wersety od 15 do 15 do 17. Tymczasem za Jezusem podążał Szymon Piotr oraz jeszcze inny uczeń. To jest ukryty apostoł Jan, który był na tyle pokorny i skromny, że nie chciał mówić sam o sobie. Ale jest to tylko w tej Ewangelii opisane i to jest taka sugestia, że to był właśnie apostoł Jan. Uczeń ten był znany najwyższemu kapłanowi, dlatego wszedł z Jezusem aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Piotr natomiast pozostał na zewnątrz przy bramie. Ten inny uczeń, znany najwyższemu kapłanowi, wrócił jednak, porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna zapytała Piotra: czy i ty jesteś jednym z uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. Czyli co? Czyli Jan i Piotr poszli do pałacu najwyższego kapłana. Przy czym, kto ryzykował uwięzieniem i być może swoim życiem? Piotr. A Jan? Dokładnie tak. Czyli widzimy, z 12 apostołów poszło za Jezusem i za tym oddziałem tylko dwóch. A tylko jeden był zagrożony śmiercią. I myślę też, że tak jak tutaj było powiedziane, apostoł Jan był znany w pałacu i w dodatku to nie było tylko tyle, że on był znany tam w pałacu, ale miał na tyle wpływów, że był w stanie wprowadzić Piotra na dziedziniec. I myślę sobie też przy okazji, że to on był takim naocznym świadkiem rozmowy Annasza z Jezusem. Zresztą spójrzmy na pytanie tej odźwiernej. Ta odźwierna spytała: czy i ty jesteś jednym z uczniów tego człowieka? Co moim zdaniem może znaczyć, że ona była świadoma, że Jan był jednym z jego uczniów. I pytała się Piotra, czy on też był jednym z jego uczniów. Ponieważ w innym przypadku ona by się go spytała: czy jesteś jednym z uczniów tego człowieka? No ale Jan był niejako pod ochroną. On znał najwyższego kapłana. Bardzo możliwe, że wcześniej był jego uczniem, że tam się uczył pod jego kuratelą. A Piotr nie był. Czy nie znaczy to, że w obu tych przypadkach Piotr okazał się nie tchórzem, lecz najodważniejszym ze wszystkich apostołów? To prawda. Jego odwaga jeszcze wtedy nie osiągnęła takich szczytów, jak to miało miejsce w jego późniejszych doświadczeniach. I to prawda. To strach, to tchórzostwo ograniczyło go w obu tych przypadkach od zwycięstwa, ale myślę, że zgodzą się braterstwo, że na tle pozostałych apostołów nazywanie go tchórzem byłoby trochę niesprawiedliwe, prawda? Kolejną osobą, o której chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali, a której bywa przypisywane tchórzostwo tam, gdzie go nie było, jest Mojżesz. Przeczytajmy w związku z tym drugą Księgę Mojżeszową, rozdział 2, wersety od 11 do 15. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 2, wersety 11 do 15. W tych czasach ucisku, kiedy Mojżesz już dorósł, wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije Hebrajczyka i jednego z jego rodaków. Rozejrzał się więc dookoła. Zobaczył, że nikogo nie ma i zabił Egipcjanina, po czym zagrzebał go w piasku. Następnego dnia zauważył, że tym razem szarpią się dwaj Hebrajczycy. Zawołał więc do winnego: dlaczego bijesz swojego rodaka? A ten odpowiedział: a kto cię ustanowił nadzorcą i sędzią nad nami? Czy gotów byłbyś mnie zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? To pytanie zaniepokoiło Mojżesza. Na pewno wszystko się wydało, pomyślał. I rzeczywiście, gdy Faraon usłyszał o tej sprawie, postanowił zabić Mojżesza. Lecz Mojżesz uciekł przed nim i zatrzymał się w ziemi Midianitów. Zatrzymał się tam przy studni. Czyli co? Czyżby Mojżesz, który chciał być tym, który wyzwoli swoich rodaków z Egiptu, był wówczas w istocie tylko takim sobie chojrakiem, takim tchórzem, który był silny tylko wtedy, kiedy nikt go nie widział i nie mógł powstrzymać, a przy pierwszym zagrożeniu dla siebie natychmiast wziął i uciekł? Czyżby na pewno tak było? Pierwszy rzut oka być może mogłoby się tak wydawać. Ale kiedy się nad tym zastanowimy, to zobaczymy, że jest to bardzo błędne przypuszczenie. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że na początku tego fragmentu czytaliśmy, że ta historia miała miejsce w tych czasach ucisku. A co to były za czasy ucisku? Ano były to czasy, w których naród izraelski został zniewolony przez naród egipski i zmuszony do bardzo ciężkiej pracy. Były to też takie czasy, w których faraon mógł wydać rozkaz, żeby zabijać wszystkich nowourodzonych chłopców z tego narodu i nie mieli oni mu się siły przeciwstawić. I w dodatku wielu z nich faktycznie ginęło. Jak myślicie, braterstwo, czy to tak łatwo swoje dziecko oddać na zabicie, żeby utopić ich w rzece? Kto by oddał swoje dziecko, żeby utopić je w rzece? Jeżeli więc były takie przypadki, to znaczy, że kara za nieposłuszeństwo musiała być naprawdę straszna i bano się o swoje życie i ten ucisk musiał być naprawdę olbrzymi. Były to też czasy, w których Egipcjanie mogli bić Hebrajczyków bez żadnych konsekwencji. I to czy to za prawdziwe, czy też za wymyślone występki. Jeszcze innymi słowy, były to takie czasy, w których niedobrze było być Hebrajczykiem, a dobrze było być Egipcjaninem. A jak było najlepiej? Jak było się w wierchuszce, prawda? W najwyższym gronie kierowniczym, tym ścisłym gronie rządzących. A w której to właśnie w wierchuszce Mojżesz, jako przybrany syn córki Faraona, zdecydowanie się znajdował. Na tym stanowisku nie dość, że nie musiał się praktycznie nikogo obawiać, to jeszcze praktycznie wszyscy musieli obawiać się jego. Mojżesz bardzo prosto mógł nic nie robić. Mógł nie zareagować na krzywdę swoich rodaków. Mógł uznać, że on teraz jest Egipcjaninem i czerpać z tego doczesne korzyści, jakie tylko były dostępne w tamtym czasie. On jednak, bez wątpienia dzięki wychowaniu, jakie otrzymał od swojej prawdziwej mamy i dzięki cechom charakteru, jakie odziedziczył po niej, no i oczywiście także dzięki łasce Bożej, postanowił zrobić rzecz bardzo niebezpieczną. Przede wszystkim dla niego, ale także dla całego narodu izraelskiego. W pierwszej Mojżeszowej, w rozdziale 50, a w wersecie 25 mamy napisane następujące słowa. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 50, werset 25. Zaprzysiągł więc Józef synów Izraela. Bóg was na pewno nawiedzi, powiedział. Przysięgnijcie, że wtedy wywieziecie stąd moje kości. A skoro tak, to myślę, że nie było Hebrajczyka, który by w tych trudnych czasach nie pamiętał o tej obietnicy i nie sięgał nadzieją ku niej. Tak więc Mojżesz znał wolę Bożą. Wiedział, że naród izraelski na pewno będzie miał być wyzwolony. I chociaż nikt jeszcze wówczas nie wiedział dokładnie przez kogo, ani kiedy, to myślę, że zarówno sam Mojżesz, jak też i jego rodzina, a być może także i inni z jego narodu, widząc, co w opatrzności Bożej stało się z Mojżeszem, że otrzymał on unikatowe możliwości i platformę do przyszłych działań, spodziewali się, że to wyzwolenie bardzo prawdopodobnie miało przyjść właśnie przez niego. Ale podstawowe pytanie brzmiało, kiedy będzie to chciał Bóg przeprowadzić? No i być może także, równie dla wielu ważne, a może nawet i ważniejsze, czy Mojżesz zdobędzie się na to, żeby stanąć po stronie tych pogardzanych i zniewolonych Hebrajczyków? No i nie tylko stanięcie po ich stronie, ale także walkę. Albo ewentualnie chociażby dowództwo zbieraniny osłabionych niewolniczą, wyczerpującą pracę biedaków. Czy też może jednak wybierze władzę, dobrobyt, korzyści i przyjemności. Jak mówi list do Żydów, do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety 24-26. Hebrajczyków, rozdział 11, wersety 24-26. Dzięki wierze Mojżesz, kiedy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona. Wolał raczej cierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijających rozkoszy grzechu. Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa, niż wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę. Więc ten werset świadczy o tym, że on pokonał samego siebie i swoje cielesne skłonności. Zwyciężył w tej bardzo ważnej walce. Skoro tak, to pytanie, czy on będzie gotowy i chętny, żeby wyzwolić Izraela, pomimo wszelkich niedogodności, jakie były z tym związane, otrzymało twierdzącą odpowiedź. Myślę, że kiedy Mojżesz podjął taką decyzję, to od tego czasu przypatrywał się warunkom i okolicznościom. Jak mówi druga Mojżeszowa, rozdział 2, a werset 11. Druga Mojżeszowa, rozdział 2, werset 11. On wyszedł do swoich braci i przyglądał się ich niewolniczej pracy. Myślę, że nie miał takiej skłonności, żeby sobie patrzeć, o jak fajnie pracują, prawda? To raczej nie było celem tego, dlaczego się przypatrywał tej ich niewolniczej pracy. Myślę, że między wierszami jest tutaj zawarta sugestia, że szukał on jakiegoś znaku od Boga, że oto nadszedł czas, żeby zaczął swoją misję wyzwalania Izraela z Egiptu. I w pewnym momencie zauważył coś, co wydawałoby się takim właśnie znakiem. To jest czymś, co mogło stać się odpowiednią okazją. Werset 12. Wtedy też zobaczył, jak jakiś Egipcjanin bije Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. Ale to nie wszystko, bo na pewno takich sytuacji, w których Egipcjanin bił Hebrajczyka, było pewnie setki, bo na co dzień oni to po prostu czynili. Dodatkowo werset 13 dodaje następną okoliczność. Rozejrzał się więc dookoła i zobaczył, że nikogo nie ma. Czyli nikogo oprócz niego, tego Egipcjanina oraz tego bitego Hebrajczyka nie było w zasięgu wzroku. Przypuszczam, że on sobie pomyślał, że jest to idealna okazja do tego, żeby po cichu rozpuścić wieści wśród ogółu Hebrajczyków, że oto on jest z nimi. Myślę bowiem, że wielu Hebrajczyków wiedziało, że Mojżesz pochodził z ich narodu. Lecz skąd oni mieli wiedzieć, że on stoi po ich stronie? Myślę, że raczej oni sądzili, że skoro miał taką władzę, dobrobyt i pozycję, no to gdzie by się tam z nimi bratał? Chciał więc dać im znać, że on jest z nimi. I żeby w możliwie dyskretny sposób, taką pocztą pantoflową, rozeszła się wśród nich ta informacja, że on tu stanął po ich stronie. No i żeby w związku z tym po cichu zorganizować jakieś powstanie przeciwko ciemięstwu. Bardzo możliwe, że miał już wcześniej nawet przemyślane jakieś plany co do tego, co mógłby zrobić, mając przecież dostęp do Pałacu Królewskiego. Kto wie, skoro był gotowy zabić tego Egipcjanina, to jak braterstwo myślą, czy był gotowy zabić i samego Faraona? Skoro miał dostęp do jego pałacu, mógł zostać z nim sam na sam? Możliwe. Być może w ten sposób, czy to spróbować przejąć władzę, czy też chociażby wprowadzić jakieś zamieszanie, chaos wśród Egipcjan, dając Izraelitom w ten sposób jakąś szansę na powodzenie powstania i wyzwolenie z Egiptu, wierząc, że Bóg im dopomoże, skoro chce ich wyzwolić, wyprowadzić z tej ziemi i w ten sposób właśnie ich wyzwoli z tej niewoli. Wcale bym się też nie zdziwił, gdyby nawet pewne ogólne rzeczy miał już przygotowane, a może nawet i rodzina, albo jakiś najbliższy przyjaciół gotowych do działania na jakiś stosowny sygnał. Naprawdę, gdy o tym rozmawiałem z moim teściem, to on jest raczej skłonny przypuszczać, że to był raczej impuls, że zobaczył okazję, możliwość, no i chciał to wykorzystać. Mówi, o, Pan Bóg daje mi znać, że to może jest ta właściwa chwila, więc ja zacznę działać. A przecież Mojżesz, zarówno przez dziedziczenie, był bardzo inteligentny. Jak pamiętamy, plan, który opracowała jego mama, żeby zachować go przy życiu, kiedy był niemowlakiem, oprócz dużej odwagi, bardzo dużej odwagi, wymagał także bardzo dużej inteligencji i zdolności planowania. Także przez wykształcenie miał duże umiejętności, dużo świeckiej mądrości. W każdym razie spodziewam się, że gdyby nie widział żadnych szans na powodzenie tego wyzwolenia z Egiptu lub uważał, że nie jest gotowy, to by się wcale nie zdecydował na działanie. Ale co się okazało? Okazało się, że się srogo zawiódł. Co prawda, słusznie założył, że pocztą pantoflową natychmiast do większości, jeśli nie do wszystkich Hebrajczyków, rozejdzie się informacja o tym, co on zrobił dla nich, tylko że problem w tym, że wielu z nich wysnuło zupełnie inny wniosek niż ten, który chciał im przekazać. Werset 13 mówi dalej. Następnego dnia zauważył, że tym razem szarpią się dwaj trzech Hebrajczycy. Zawołał więc do winnego. Dlaczego bijesz swojego rodaka? Tak sobie myślę, że Mojżesz miał tutaj na myśli między innymi. Co ty robisz? Nie jest czas teraz na wewnętrzne waśnie. Musimy się zjednoczyć przeciwko wspólnemu wrogowi, którymi są Egipcjanie, i organizować się, szykować do walki. Mamy bowiem mało czasu, zanim zaczną szukać tego zaginionego nadzorcy egipskiego oraz zanim się dowiedzą, że Mojżesz go zabił. A to było tylko kwestią czasu. Trzeba było szybko działać, bo jak się dowiedzą, że Mojżesz zabił tego Egipcjanina, to zaraz aresztują go, zabiorą mu dostęp do pałacu, a póki co jeszcze tam mógł wchodzić, jeszcze mógł działać od wewnątrz. Ale werset 14, przeczytam go w nieco innym tłumaczeniu niż przed chwilą. A ten mu odpowiedział: Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: Z całą pewnością sprawa wyszła na jaw. Czyli pomyślał sobie, że przygotowywany przez niego spisek przeciwko faraonowi musiał już wyjść na jaw. Ale on nie został wybrany, uznany przez Hebrajczyków za przywódcę powstania. Że on nie został zaakceptowany, żeby przewodzić im w wyzwoleniu z Egiptu. Z jakich to by nie było powodów. Być może oceniono, że ten spisek nie ma szans powodzenia, a być może nie wierzono, że on mógłby się wyzbyć tych korzyści, jakie miał jako syn, przybrany syn córki faraona. No i że tylko doprowadzi do zabicia tych wszystkich, którzy by wystąpili przeciwko Egipcjanom. Więc co teraz? Myślę, że Mojżesz w tym momencie uznał, że musiał jednak źle zinterpretować sytuację, że on się pospieszył, albo że to jednak nie on miał być tym wyzwolicielem, a przynajmniej, że to nie był według Boga odpowiedni czas na działanie. On się pośpieszył. Co więc miał zrobić? Mógł mimo wszystko dążyć do powstania. Mógł zebrać tych Izraelitów, którzy by się do niego przyłączyli i zaatakować Egipcjan. W świecki sposób, swoimi metodami. No, ale skoro sprawa mogła już wyjść na jaw, to bardzo możliwe, że stwierdził, że jego plany skorzystania z przewagi, jaką dawało mu zaskoczenie i dostęp do pałacu, a szczególnie do faraona na osobności, upadły. Myślę, że w tym momencie tylko przemyślał sytuację. On wiedział, że wolą Bożą było, żeby w pewnym momencie wyprowadzić naród izraelski z Egiptu. Zrozumiał, że się myli, przynajmniej co do czasu wyzwolenia, a prawdopodobnie także co do osoby, która miała wyzwolić Izrael. Myślę, że natychmiast przyszło mu do głowy, że jeżeli powstanie się rozpocznie, a potem upadnie, to co się stanie z Izraelitami? Ich ucisk się wzmoże, prawda? Będą ciemiężeni jeszcze bardziej. O ile w ogóle w odwecie nie odbędzie się masowy mord wielu z nich. Czyli zamiast polepszyć sytuację, to on ją znacznie pogorszy. Myślę, że w tej sytuacji on stwierdził, że najlepsze, co może zrobić, to rzucić samego siebie na pożarcie. Poświęcić siebie za naród. Owszem, wyjść na zdrajcę, ale nie pociągnąć za sobą nikogo. Żeby nie odebrać Izraelitom szansy na wyzwolenie przez kogoś innego i przede wszystkim nie pokrzyżować w ten sposób planów Pana Boga, który będzie chciał ich wyzwolić. Myślę, że między innymi właśnie to jest zasugerowane w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 11, a w wersecie 27. Rozdział 11, listu do Hebrajczyków, werset 27. Dzięki wierze opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Wytrwał, jakby widział niewidzialnego. Myślę, że Mojżesz się nie uląkł gniewu faraona, no bo przecież go wręcz oczekiwał, skoro miał zamiar wyzwolić Izraela spod władzy Egipcjan. To się nie spodziewa, że faraon będzie zadowolony. Myślę też, że tutaj jest jeden z powodów, dla których później było określone, że jest najpokorniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi. On nie uznał siebie za na tyle ważnego, pomimo wszystkich możliwości, jakie miał jako przybrany syn córki faraona, żeby niejako zmuszać Boga do tego, żeby użył właśnie jego do udziału przy tym powstaniu. Myślę, że uznał w swojej pokorze i wielkiej wierze, jaką się wykazał, że skoro Bóg chce wyzwolić Izraelitów, no to z pewnością ich wyzwoli i nie musi się to odbyć poprzez niego. Dzięki tej wierze opuścił Egipt nie z powodu strachu, ale po to, żeby nie pokrzyżować boskich planów i nie pogorszyć sytuacji Izraela. Mimo wszelkich pokus wytrwał, odważnie powierzył Bogu czas i sposób wyzwolenia Izraela, sam poświęcając wszystko, i majątek, i władzę, i dobrobyt, i reputację, i rodziny, i cokolwiek by dalej nie wymieniać, byle tylko współpracować z Bogiem w tym, jak to On będzie chciał zrealizować swoje cele. Na marginesie myślę, że dla większości z braterstwa nie jest obcy fakt, że Mojżesz w typie reprezentuje Pana reprezentuje Chrystusa. I to, co zostało zapisane w Biblii, a nie to, co w naszych rozważaniach zaproponowałem jako zawarte między wierszami tej historii, tylko co było zapisane na temat doświadczeń Mojżesza, ma odzwierciedlenie w antytypie, czyli w tym, co działo się z Jezusem. Tym zaś, którzy niekoniecznie wiedzą, proponuję porównanie choćby już wspomnianego przez nas listu do Hebrajczyków, rozdziału 11, wersetów 24 i 25, który jeszcze raz przeczytam. Z wiary, gdy Mojżesz stał się znaczącym, zbraniał nazywać siebie synem córki Faraona, bo wybrał raczej znoszenie przeciwności wraz z ludem Boga, niż posiadanie przemijającej rozkoszy grzechu. z rozdziałem 12, też tego listu Hebrajczyków, i wersetem 2, czyli zaraz niedaleko. Rozdział 12, werset 2. Patrzmy na Jezusa, który nam wierze przewodzi i wydoskonala. On to, zamiast radości, którą mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. Ale takich wersetów, które o tym mówią, które porównują, które wskazują, że Mojżesz przedstawia Jezusa, jest znacznie więcej. Na przykład jeden z wyraźniejszych dowodów tego to list do Hebrajczyków od rozdziału 3, wersetu 1, do rozdziału 4, wersetu 3. Ale to proszę już sobie w domu sprawdzić. List do Hebrajczyków, rozdział 3, od 1 wersetu do końca tego rozdziału, a następnie rozdział 4, od 1 do 3. W każdym razie, jeżeli Mojżesz jest typem na Chrystusa, to obawa Mojżesza i jego ucieczka muszą reprezentować jakąś obawę i ucieczkę Chrystusa. Czy tak jest? Owszem. Strach Mojżesza, iż wyszło na jaw, że zabił Egipcjanina, jest typem obawy naszego Pana wśród pokus, między innymi także na pustyni, jak i w Getsemana, że przeciwstawianie się szatana i jego sług, jego działaniom, które zmierzały do zniszczenia grzechu, czyniło publicznym, objawiało, przeciwnie do jego wysiłków, żeby to ukryć, jego mesjańskie dzieło niszczące grzech, czyli tego Egipcjanina, którego zabił. I on tak się obawiał niekorzystnego rozwoju wypadków dla siebie, że drżał na myśl o związanej z tym jeszcze większej opozycji, jako być może zbyt silnej do zniesienia przez niego, tak jak na przykład pokazują to jego doświadczenia w Getsemane, że jego strach powodował, że się pocił krwawym potem. To, że faraon dowiedział się o zabiciu tego Egipcjanina, wskazuje na to, że w antytypie szatan, który z powodu swojej niezdolności do nakłonienia Jezusa do zgrzeszenia i niezdolności do zniechęcenia go do ofiarowania, uświadamia sobie, że Jezus zabija grzech tego Egipcjanina w swoich osobistych kontaktach z grzechem oraz w swej ofierze za niego. Usiłowanie zabicia Mojżesza przez faraona za ten czyn obrazuje wysiłki szatana, których takim głównym, kulminacyjnym punktem było ukrzyżowanie naszego Pana, żeby zmusić go do grzechu, a tym samym do śmierci jako grzesznika. A przynajmniej, żeby on był postrzegany jako grzesznik przez innych. Żeby niejako okolicznościami sprawić, że on stanie się przestępcą, że zacznie bluźnić, że nie wytrwa w swojej ofierze. Ucieczka Mojżesza jest typem zwycięstwa naszego Pana jako nowego stworzenia w śmierci jego człowieczeństwa oraz jego zmartwychwstania w boskiej naturze. A udanie się przez Mojżesza do ziemi madiańskiej reprezentuje w niebo wstąpienie naszego Pana. Jak wstąpił do nieba, to już się znalazł zdecydowanie poza zasięgiem władzy szatana. Już mu szatan wtedy nic nie mógł zrobić. Tak więc antytyp, czyli rzeczywistość, na której cieniem było to, co się działo z Mojżeszem, było także potwierdzeniem, że ów strach okazany przez Mojżesza nie oznaczał jego tchórzostwa i że jego ucieczka nie była ucieczką tchórza. I na tym kończymy drugi przykład. Zaczynamy trzeci w naszym temacie, który przypomnę. Tchórze, którzy nie są tchórzami, a przynajmniej nie zawsze, nie do końca są tymi tchórzami. Przejdźmy teraz do klasycznego przykładu, jaki jest podawany, kiedy tylko pada pytanie o tchórza w Biblii. No i tutaj też z sali padło to, ta postać, czyli Jonasz. Nie czynimy tego bez powodu, bowiem jak zobaczymy w trakcie dalszej części naszego wykładu, jemu również miano tchórza jest przypisywane nie do końca sprawiedliwie, a nawet bym powiedział bardzo niesprawiedliwie. On jest nazywany też niechętnym prorokiem. Z niechętnym, z tym zbyciem niechętnym bym się zgodził. Ale z tym, żeby on był tchórzliwym, nie do końca. Zacznijmy więc od powiedzenia sobie kilku słów na temat samego Jonasza. Jonasza, pierwszy rozdział, werset pierwszy, mówi, że był on synem Amaty, czy też Amitaja, zależnie od przekładu. A Druga Królewska, rozdział 14, werset 25, Druga Królewska 14:25, że pochodził z Gad Hefer. A Jozuego, rozdział 19, wersety 10-13, mówi, że Gad Hefer było zlokalizowane w Galilei, jako że należało do obszaru przydzielonego przy podziale ziemi pokoleniom Zabulona. Tutaj to tak troszkę, mam mapkę, którą tam chciałem pokazać, ale no niestety brakuje nam kabelka, żeby to skorzystać. Ci, którzy mają Biblię Gdańską, mogą sobie na końcu spojrzeć, tam też są miejsca, gdzie jest podział. Gdzie jest Izrael, na dole jest jedno jezioro, na górze jest takie mniejsze jezioro. I to są okolice właśnie Galilei. Stamtąd pochodził Jonasz. To można sobie zapamiętać. Będzie nam przydatne także później. Inne świadectwa biblijne wskazują, że niż księga Jonasza, wskazują, że służba tego proroka zaczęła się w okolicach roku 843 przed naszą erą. To jest w czasie panowania króla Jeroboama II, króla Izraela, albo trochę wcześniej. A to dlatego, że Jonasz przepowiedział pomyślne podboje, powiększenie terytorium i krótkie, acz pomyślne panowanie tego króla. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej w rozdziale 14, a w wersetach od 23 do 25. Druga Księga Królewska, rozdział 14, wersety 23 do 25. W 15 roku rządów Amazjasza, syna Joasza, króla Judy, Jeroboam, syn Joasza, został królem Izraela. Panował on w Samarii przez 41 lat. Czynił to, co nie podobało się Panu. Popełniał grzechy Jeroboama, syna Nebata, do których nakłonił on Izraelitów i nie odstąpił od nich. On właśnie przywrócił granice Izraela od Lebo Hamat aż do Morza Martwego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które zapowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad-Hefer. Czyli widzimy, że to było za panowania tego króla. Widzimy, skąd był i stąd możemy się dowiedzieć, w jakich mniej więcej latach trwało to jego prorokowanie. Jest to o tyle istotne, że pozwala nam umiejscowić właśnie historię Jonasza, historię z Księgi Jonasza w czasie. A to może nam dać wzgląd w intencje Jonasza. Ale zanim to, co powiedzmy sobie jeszcze nieco na temat Niniwy, czyli miasta, którego mieszkańców miał doprowadzić do pokuty Jonasz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 10, a werset 11 mówi, Pierwsza Mojżeszowa, 10 rozdział, werset 11, mówi, że Niniwa została założona przez Nymroda. Jego władza rozciągała się początkowo na Babel, Erek, Akkad i Kalne w kraju Shinar. Z tego kraju poszedł on do Assuru, zbudował tam Niniwę, Rehobot-Ir, Kalach, no i później są wymienione jeszcze inne miasta. Później Asyria i jej królowie przez długi czas nie mieli specjalnie wpływu na Izraela. Dopiero w czasie panowania Sennacheryba, czyli w latach od 722 do 705 przed naszą erą, miało miejsce istotne zdarzenie. To jest Ezechiasz zapłacił Sennacherybowi, żeby ten nie zaatakował Izraela. Ale po pewnym czasie i tak to nastąpiło. Czyli tutaj mamy lata 722 do 705. Natomiast Jonasz, tak jak powiedzieliśmy, został prorokiem w okolicach roku 840. Tak więc wydarzenia z jego księgi rozgrywają się jakieś 120-140 lat przed tym pierwszym istotnym wpływem na Izraela. Izrael natomiast w tych czasach miał więcej problemów z Babilonią. Tylko istotną kwestią jest to, że w tamtym czasie, to jest od czasów króla Dawida aż do czasów króla Ezechiasza i Manasesa, to Asyria była potężniejsza i miała przewagę nad Babilonią. A dopiero później ponownie szala przechyliła się na korzyść Babilonu. Nadaje to bardzo istotnego kontekstu do działań, jakie podjął Jonasz. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeden z braci ze zboru z Krańcowej zauważył w pewnym wykładzie bardzo ciekawą rzecz. To jest, że niewola asyryjska była znacznie gorsza niż niewola babilońska. Dlaczego? Dlatego, że z niewoli babilońskiej była możliwość powrócić, a z niewoli asyryjskiej się nie wracało. Nie było wyzwolenia z Asyrii, a z Babilonu, chociaż po długim czasie to jednak owszem. I w tej niewoli babilońskiej dało się zachować swoją tożsamość i odrębność narodową. Jeśli ktoś chciał bardzo, był w stanie to uczynić. W niewoli asyryjskiej nie. Kiedy spojrzy się na mapę tamtych okolic, ponownie pokażę tą mapę, to można zauważyć, że Babilonia jest w tym miejscu, Izrael w tym miejscu, Babilonia tutaj, i ona swoje wpływy rozciągała w ten sposób w różnych tam latach. Natomiast Asyria jest ponad Babilonią, na północ od Babilonii. Tutaj jest Niniwa, w tym miejscu. Tutaj jest Babilon. Czyli sytuację spojrzeć w ten sposób, że Izraelici byli odgrodzeni przez złego wroga, który był bardzo potężny, od wroga, który był jeszcze gorszy i jeszcze bardziej potężny. Zwróćmy teraz uwagę na cel misji Jonasza. Księga Jonasza, rozdział 1, werset 2. Wstań i udaj się do Niniwy, do tego wielkiego miasta i uprzedź jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. Czyli co innymi słowy? Idź do stolicy państwa, które jest największym zagrożeniem dla twojego narodu i uprzedź ich, że Bóg postanowił rozprawić się z ich złem. I że jeżeli nie będą pokutować, to po 40 dniach zostaną zniszczeni. W rozdziale 4 z kolei Księgi Jonasza, w wersecie 2 mamy kolejną informację. Rozdział 4, werset 2. Czyli mamy tam informację, jaki wniosek Jonasz wyciągnął z tego, co powiedział mu Bóg. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy byłem jeszcze w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarsisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Czyli co? Czyli Jonasz zrozumiał, że skoro Bóg go wysyła do Niniwy, żeby głosić jej mieszkańcom konieczność pokuty, to nie dlatego, że chciał ich zniszczyć. Jonasz wierzył. Więcej. On wiedział. On był pewny, że skoro Bóg wysyła go do Niniwy, to dlatego, że ma zamiar okazać mieszkańcom Niniwy litość i ich nie zniszczyć. Kiedy próbuję się wczuć w to, co mógł sobie myśleć Jonasz, to bardzo ciekawa jest dla mnie mieszanka uczuć, jakie nim powodowały. Zwróćmy jeszcze naszą uwagę jeszcze raz na to inne proroctwo, które on wcześniej wypowiedział. Czyli wróćmy do 2 Królewskiej, rozdziału 14, wersetu 25. 2 Królewska, 14:25. On właśnie przywrócił granice Izraela, ten król, od Lebo Hamat aż do Morza Martwego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, które zapowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gathefer. Czego dotyczyło to proroctwo? Wyzwolenia Izraela z niewoli i powiększenia jego obszaru, prawda? Przywrócił te granice. Czy nie świadczy to o zainteresowaniu politycznym Jonasza i o jego patriotyzmie? Myślę, że gdybyśmy tak my byli prorokami Bożymi i gdyby się wypełniło podane przez nas proroctwo o tym, że nasz naród ma odzyskać zagrabione mu tereny, to cecha patriotyzmu byłaby istotną częścią naszego charakteru. Czy w takim przypadku Jonasz mógłby nie zdawać sobie sprawy z zagrożenia ze strony Asyrii? Moim zdaniem to jest niemożliwe. Raczej przeciwnie. Myślę, że był on jedną z osób, które świetnie zdawały sobie sprawę z powagi sytuacji i z tego, że za tą niedobrą Babilonią czyha jeszcze gorszy wróg, który w każdej chwili może na nich uderzyć i zniszczyć ich jako naród. Myślę też, że nie ulega wątpliwości, że Jonasz bał się Boga, że szczerze wierzył w Boga, respektował Go i czcił, chociaż niekoniecznie rozumiał. Myślę, że zapis Księgi Jonasza, a szczególnie z rozdziału 4, gdzie aż Bóg mu tłumaczy swoją postawę po tym, gdy Jonasz się rozgniewał i oburzył się na Boga, też o tym świadczy, że Bóg uznał za stosowne się tłumaczyć Jonaszowi. Myślę też, że najistotniejsze dla zrozumienia postawy Jonasza w tym wszystkim jest to, że on się bał, że Bóg nie zniszczy Asyryjczyków. Bał się, że Bóg jest zbyt dobry i miłosierny i że przez to Izrael popadnie w kłopoty. Jeżeli bowiem Asyria pokona Babilonię, a w tych czasach była silniejsza niż Babilonia, to w następnej kolejności zaraz będzie Izrael. I myślę, że to na tym polegało prawdziwe tchórzostwo Jonasza. Że on obawiał się, że Bóg nie zniszczy Asyryjczyków, co w konsekwencji może zaszkodzić jego narodowi. Jego obawa ograniczyła go od wykonania rzeczy właściwej, czyli wykonania woli Bożej. On nie zaufał Bogu, że skoro będzie on w stanie zmienić postawę Niniwczyków, to będzie także w stanie uchronić Izraela przed możliwymi konsekwencjami ich ocalenia. Natomiast, nie licząc tego, rozumiem, że jego dalsze działania nie były już motywowane strachem, ale patriotyzmem i odwagą. Uważam bowiem, że Jonasz postanowił poświęcić swoje życie za naród, za lud Boży, jakim wówczas był Izrael. I to przyprowadza nas do antytypu. Jak braterstwo na pewno wiedzą, Jezus wyraźnie informuje nas, że Jonasz był typem na niego. Na przykład Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 39. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 39. A on odpowiedział: to ludzie źli i wiarołomni domagają się znaku, ale będzie im dany jedynie znak proroka Jonasza. Przy czym oczywiście, chociaż tym znakiem były 3 dni i 3 nocy, jakie Pan Jezus był w grobie, tak jak prorok Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby, to myślę, że Pan Jezus wskazał tutaj na jeszcze coś innego. Na postawę Jonasza, która doprowadziła do tego, że on się znalazł w brzuchu tej wielkiej ryby. Jak to mówi prawdziwe proroctwo wygłoszone przez arcykapłana Kajfasza w Ewangelii Jana w rozdziale 11, a w wersecie 50. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 50. Wtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie pod uwagę, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby cały naród zginął. Nie mówił jednak sam z siebie tego, ale jako sprawujący tego roku urząd arcykapłana wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga. Myślę, że Jonasz postąpił tak, jak postąpił, ponieważ postanowił dobrowolnie oddać swoje życie za swój naród, za Izraela. On doskonale wiedział, że karą za grzech, za nieposłuszeństwo Bogu jest co? Jest śmierć. Zdawał sobie więc sprawę, że jeżeli sprzeciwi się Bogu, to umrze. Myślę jednak, że w swoich intencjach postawił dobro swojego narodu, tak jak je rozumiał, ponad swoje własne osobiste dobro. Myślę bowiem, że skoro on sobie pomyślał, że to poselstwo, jakie miał wypowiedzieć do Niniwy, jest ograniczone czasowo, prawda? Było ograniczone czasowo, to wystarczy, że on trochę odwlecze swoje przyjście tam, to im nie wystarczy czasu na poprawę. I chociaż on zginie za to, że był Bogu nieposłuszny, to zginą także Niniwczycy, których Bóg będzie musiał w jego mniemaniu zniszczyć, ponieważ nie pogotowali do tego określonego czasu. A zanim Bóg wyśle kogoś następnego, to będzie już za późno. Pomyślał sobie, że boski gniew skupi się na nim i on będzie owszem musiał umrzeć, ale naród izraelski będzie wolny od zagrożenia ze strony potencjalnie najgorszego wroga. Co prawda intencje Pana Jezusa były zupełnie inne. Pan Jezus właśnie przybył na świat, aby tych najgorszych wrogów Boga, grzeszników, uchronić od ostatecznego zniszczenia. Ale miał wspólne z Jonaszem to, że także postanowił poświęcić swoje życie za naród. Więcej, za cały lud Boży, jakim w sumie, w perspektywie zbawienia, był cały rodzaj ludzki. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że poświęcenie swojego życia za naród nie jest działaniem, jakie podejmuje się z powodu tchórzostwa, lecz przeciwnie, z powodu odwagi. Przeczytajmy teraz wspólnie opis wypadków, jakie są zawarte w pierwszym rozdziale Księgi Jonasza właśnie z tego punktu widzenia. Pierwszy rozdział Księgi Jonasza. Werset 3. I Jonasz stał, ale po to, aby uciec do Tarszisz, czyli do Tarsu, i znaleźć jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jaffy. Tam znalazł okręt płynący do Tarszisz. Zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął załogą do Tarszisz. Możliwie jak najdalej od Pana. Spójrzmy jeszcze raz na mapę. Zobaczcie, to też to jest ta mapa. Albo może druga będzie jeszcze bardziej... To jest mapa podróży, co prawda powstała Pawła, ale pokazuje też ten sam obszar. Tutaj jest Syria, w tym miejscu byłby Babilon, tutaj Asyria i Niniwa. Jonasz początkowo był w tym miejscu, Galilei. Być może, niekoniecznie, ale być może. Zaraz o tym sobie powiemy. Tutaj jest Tars, tutaj jest Niniwa, tutaj jest Joppa, czyli Jaffa, a dzisiejszy Tel Aviv. Tutaj powyżej są takie miasta jak Cezarea, Tyr, Sydon, tutaj jest Seleucja. W momencie, w którym do Jonasza dotarło proroctwo, to czy on był w swojej rodzinnej Galilei, czy też w jakimś innym miejscu w Izraelu, to jaką drogą musiał się udać, żeby dotrzeć do Niniwy? Musiał on albo udać się tam drogą lądową, tam jest taki jeden z głównych szlaków, przez teren dzisiejszego Libanu, a może Syrii, i dalej na północ. I mniej więcej po dojściu do Eufratu, albo nawet dalej, skręcić w prawo w stronę Niniwy, albo wybrać drogę morską i popłynąć wzdłuż wybrzeża, równolegle do trasy lądowej. Jeszcze raz to pokażę. Czyli on musiał albo pójść tędy, tutaj jest taki szlak narysowany, dojść do tego miejsca i skręcić w prawo, albo musiał popłynąć wzdłuż wybrzeża i też skręcić w prawo. A on pojechał do tarsa. Najdalej od pana. Jak to jest najdalej od pana? To jest po trasie. Prawda? W naszym przykładzie, jeszcze wrócę do tego za chwilę, nie widać tego dokładnie, ale w innych przykładach jest informacja, że on zszedł do Jafy, czyli do tej Jopy, do tego dzisiejszego Tel Awiwu i mógł sobie wybrać, jak powiedzieliśmy, drogę lądową albo drogę morską. A skoro on wybrał drogę morską, to zamiast pójść do jakiegoś miasta w kierunku swojego celu, on trochę wydłużył niezbędną do pokonania drogę. Zamiast pójść w górę, w kierunku tych miast, gdzie też były porty i mógłby popłynąć stamtąd w górę, on zszedł i znalazł statek, który płynął do Tarsu. Tak jak powiedzieliśmy, Tars był po trasie. Tylko, że nie był najbardziej optymalnym miejscem do wylądowania. Jeszcze raz tą mapę pokażę. Tars jest po trasie w tym miejscu. Tutaj na mapie. A Seleucja w tym miejscu. Czyli jeżeli płynął stąd i chciał się dostać tutaj, to Seleucja była bardziej po trasie. Tars był tylko troszeczkę wyżej. Nie był najbardziej optymalną trasą, żeby tam dotrzeć. Jest to mimo wszystko droga taka, którą można się było dodać do Niniwy, ale nieco wydłuża czas niezbędny na to, żeby dojść do niej. Innymi słowy, Jonasz się nie sprzeciwiał aktywnie Bogu, mówiąc: ja nie pójdę i nie wysyłaj tam nikogo. Ani też jego postawa nie mówiła: nie pójdę wcale i wyślij tam kogoś innego. Ale on celowo wybiera mało optymalną trasę, żeby wydłużyć ten czas niezbędny na dotarcie do Niniwy. No ale co? Czy Pan Bóg pozwoli mu na taką zabawę w ciuciubabkę? No nie pozwoli. Bóg powiedział przez proroka Izajasza, proroctwo Izajasza, rozdział 46, werset 10. Izajasza 46, 10. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co się jeszcze nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Nie pozwolił więc, żeby Jonasz pokrzyżował jego zamysł. Więc, jak mówi werset 4 i 5 tego pierwszego rozdziału Księgi Jonasza, wtedy Pan zesłał silny wiatr i rozszalała się na morzu tak potężna burza, że statkowi groziło rozbicie. Strach ogarnął żeglarzy, więc każdy z nich zaczął wzywać swojego Boga. Wyrzucili do morza ładunek, żeby odciążyć statek. Jonasz natomiast szedł na najniższy pokład, położył się i głęboko zasnął. Drodzy braterstwo, czy tak zachowuje się przerażony tchórz? Zobaczmy. Żeglarze panikują. Morze takie, że stracili nadzieję na zysk, wyrzucili do morza ładunek. Pragną już tylko zachować życie, a Jonasz co? Idzie spać? Gdzie się znajdują ci ludzie, którzy są na morzu i jest szansa, że statek się rozbije? Schodzą na najniższy pokład? Czy też jak najwyżej są, żeby ich czasem nie wciągnął statek? Czy mamy jakieś podobne historie w Piśmie Świętym, które mogłyby rzucić nieco światła na postępowanie Jonasza? Owszem. Przeczytajmy najpierw Ewangelię Mateusza, rozdział 8, wersety 23 do 27. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, wersety 23 do 27. Jezus wsiadł do łodzi, jego uczniowie dołączyli do niego. Gdy już byli daleko od brzegu, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź, on natomiast spał. Wtedy przysunęli się do niego, obudzili go i zawołali: Panie, ratuj, giniemy! O ludzie małej wiary, odpowiedział, dlaczego się boicie? On spał spokojnie. Dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i zburzone fale i zaległa wielka cisza. A ludzie zdumieni zadawali sobie pytanie, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne. Czyli spanie w obliczu sztormu i możliwej śmierci jest oznaczką braku strachu, a nie tchórzostwa. Dalej przeczytajmy też Dzieje Apostolskie, rozdział 12, wersety od 1 do 6. Dzieje Apostolskie, rozdział 12, od 1 do 6. W tym mniej więcej czasie król Herod podjął działania na szkodę pewnych członków kościoła. Jakuba, brata Jana, ściął mieczem, a gdy zobaczył, że to się podoba Żydom, posunął się dalej i schwytał również Piotra. Było to w czasie święta Prześników. A po aresztowaniu osadził go w więzieniu i przekazał pod straż czterem czwórkom żołnierzy, zamierzając po święcie Paschy urządzić mu publiczny proces. Strzeżono więc Piotra w więzieniu. Kościół natomiast trwał w usilnych modlitwach za nim do Boga. W noc poprzedzającą zaplanowany przez Heroda proces Piotra, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał pomiędzy dwoma żołnierzami. Ponadto strażnicy strzegli drzwi więzienia. Co tutaj widzimy? Widzimy tutaj wielką odwagę, albo inaczej mówiąc, brak strachu Piotra, który objawił się tym, że w obliczu uwięzienia i, jak się zdawało, nieuchronnie nadchodzącej następnego dnia śmierci, był w stanie spokojnie spać między dwoma żołnierzami. Kto by spał, wiedząc, że następnego dnia zostanie zabity? Myślę, że bardzo niewielu osób. Co więcej, kolejny werset, ten szósty, proroctwa Jonasza, werset rozdziału pierwszego, Jonasza, pierwszy rozdział, szósty werset, też to potwierdza. Przyszedł do niego dowódca żołnierzy i powiedział: jak możesz spać? Wstawaj, wzywaj swojego Boga, może wejrzy na nas i nie zginiemy. Czyli dla żeglarzy też było niepojęte, jak ktoś sobie może spokojnie i głęboko spać w obliczu tak przerażającego sztormu, jakim nimi miotał. Jonasz jednak wiedział, co się dzieje. Wiedział też, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. I się z tym pogodził. Ponieważ, tak jak powiedziałem, on postanowił poświęcić swoje życie za naród. Więc teraz następowała po prostu realizacja tego jego poświęcenia. Na pytanie żeglarzy, kim on jest, odpowiedział, werset 9: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i lądy. On się nie wyparł wiary w Boga. Przeciwnie, gorąco w Niego wierzył i wiedział, że to, co się dzieje dookoła Niego, jest z Jego dozwolenia. On to odczytywał jako słuszną, Bożą karę dla Niego, za Jego świadome zwlekanie. A gdy potem żeglarze, jak mówi werset 11, pytali Go: co powinniśmy z Tobą zrobić, aby fale wokół nas ucichły? Może bowiem stawało się coraz groźniejsze. To co zrobił Jonasz? Czy chciał, żeby go ratowali? Żeby jakoś wybłagali tych swoich bogów, żeby i tego Jonasza ocalili? Żeby się nie poddawali, żeby płynęli do brzegu? Nie. Werset 12 mówi: powiedział im: weźcie mnie i rzućcie do morza, a fale ucichną. Wiem, że ta potężna burza rozpętała się z mojego powodu. Czy tak robi tchórz? Czy tchórz raczej nie czepia się czegokolwiek, co ma szansę nie zatonąć w morzu? On się nie buntował. On czekał, kiedy jego postanowienie poświęcenia swojego życia za naród się dopełni. To inni próbowali, tak jakby w jego imieniu, na swoje sposoby się ratować, o czym mówi werset 13. Lecz żeglarze wiosłowali ze wszystkich sił, aby dotrzeć do lądu i uratować także tego Jonasza. Byli jednak bezsilni, bo morze burzyło się przeciwko nim jeszcze bardziej. Lecz, koniec końców, nie widząc innego wyjścia, wyrzucili go ze statku do wody. A tam, jak wiemy, już czekała przygotowana przez Boga wielka ryba, której nagle niespodziewany kąsek prawdopodobnie spadł prosto przez pysk. I teraz znowu chciałem pokazać bohaterstwo mapę. Zwróćcie uwagę. Niniwa jest tutaj, w tym miejscu. To nie jest tak, że ta ryba go zabrała i wyrzuciła prosto do Niniwy. Ja przez wiele lat mi się wydawało, że ta ryba go podwiozła i służyła za taką taksówkę, która go podwiozła do Niniwy. Okazuje się, że w żaden sposób. Szukałem na różne sposoby, tam zbliżając na Google Maps, Google Earth, jak można by tymi rzekami tutaj podpłynąć. Nie da się. Nie ma bezpośredniego połączenia z Morza Śródziemnego do Niniwy. Można odpłynąć od strony Zatoki Perskiej. Ale żeby to zrobić, to trzeba było płynąć całą Afrykę. A to jest 6000 km około. Nie do zrobienia. Czyli co ta ryba musiała zrobić? Musiała wziąć i go wyrzucić na brzeg. Zaraz tutaj niedaleko. Ja to pokażę na tej mapie drugiej. Gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Gdzieś pomiędzy Tarsem a Seleucją. Bo tam było najbliżej. Do Niniwy. Czyli co? Jonasz i tak dalej. i tak ponad 2/3 drogi musiał odbyć na własnych nogach. I dalej musiał pójść. Gdyby się uparł, to tak sobie myślę, że pewnie by znalazł sposób, żeby jeszcze kluczyć i jeszcze próbować wydłużyć ten czas dotarcia do Niniwy. Ale myślę, że Jonasz w tym momencie zrezygnował z tego pomysłu wydłużania drogi. Zrozumiał, że nie będzie w stanie nadmiernie odwlec czasu swojego przybycia do Niniwy, bo Pan Bóg go zmusi, żeby on tam dotarł na czas. Zrozumiał, że Bóg mu nie pozwoli na to oddanie życia, jakiego pragnął dokonać. W rozdziale 4, wersecie 3 jest do tego odniesienie. Jonasza, rozdział 4, werset 3. A teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. On już się dawno pogodził ze śmiercią, bo on jej chciał, po to, żeby ocalić swój naród przed zagrożeniem ze strony Asyrii. A tutaj wydawało się, że no wszystko na nic, bezcelowe. Całe to jego poświęcenie, oddawanie życia było bez sensu. Ale jak pan Bartesu pamiętają, w dalszej części tej historii Bóg jednak go przekonał, że to, co życzył sobie, żeby Jonasz wykonał, miało sens. A i koniec końców tak sobie myślę, że pośrednio Bóg także pocieszył go, żeby się nie obawiał o Izraela. Bowiem jeśli powiedział Pan Bóg w rozdziale 4, na wersecie 11 następująco. Jonasza, 4 rozdział, werset 11. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe, a co lewe, oraz wiele bydła. Więc jeżeli za tak ważną uznał Niniwę, która była potencjalnie najgorszym wrogiem ludu Bożego, Izraela, to czyż samego Izraela nie uznałby na tyle ważnego, żeby jego ratować? Myślę, że Jonasz w ten sposób otrzymał pocieszenie, że jeżeli najgorszy wróg jest na tyle ważny, żeby się nim zajmować, to Izrael tym bardziej. I na tym kończymy nasz pierwszy wykład, w którym omówiliśmy sobie trzy przykłady osób, które bywają postrzegane jako tchórze. Z pozoru ich zachowanie może być uważane za tchórzliwe, a tymczasem oni wcale nie byli takimi znowu tchórzami. Przeciwnie, byli odważniejsi niż większość otaczających ich ludzi. I jest to prawdą, zarówno w stosunku do apostoła Piotra, odważniejszego od wszystkich innych apostołów, czy to gdy jako jedyny spośród nich wyszedł z łodzi, próbując dotrzeć do Pana, czy gdy jako pierwszy praktycznie sam zaatakował znacznie liczniejszy oddział żołnierzy, czy też gdy jako jedyny, poza niezagrożonym apostołem Janem, poszedł aż na dziedziniec pałacu arcykapłana, w samą paszczę lwa, gdzie bardzo łatwo mógł podzielić los Jezusa. Podobnie jest to prawdą w odniesieniu do Mojżesza, który nie obawiał się o ani utraty władzy, korzyści, ani stanowisk, jakie rysowały się przed nim w Egipcie, ani też nie obawiał się stanąć po stronie uciskanych niewolników. Nie obawiał się wystąpić przeciwko potężnemu faraonowi i jego wojskom z grupą wyniszczonych ciężką pracą niewolników. I nie obawiał się gniewu królewskiego, lecz obawiał się Boga i o to, aby jego plany nie zostały pokrzyżowane. No i wreszcie widzimy to w postaci Jonasza, który chociaż tchórzliwie nie zaufał Bogu w to, że będzie on w stanie obronić Izraela przed Asyrią, to jednak wykazał się wielkim patriotyzmem, odwagą, szczególnie widoczną podczas owej burzy na statku, oraz wielką wiarą w potężną boską moc i w jego wielkie miłosierdzie. Nawiasem mówiąc, gdy się tak nad tym zastanawiałem, to Jonasza spotkała standardowa kara dla tchórza. A pamiętają, braterstwo, jaka jest standardowa kara dla tchórza? Księga Ioba, rozdział 3, werset 25. Księga Ioba, 3:25. Bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie. Jonasz obawiał się, że Bóg nie zniszczy Asyryjczyków, lecz im przebaczy. I to faktycznie się stało. Tak więc po pierwsze, nie bądźmy tchórzami, lecz odważnie podejmujmy działania, jakie wynikają z rozpoznanej przez nas woli Bożej, a Bóg będzie z nami. I po drugie, nie przejmujmy się nadmiernie, gdy inni będą nas postrzegali w inny sposób, niż naprawdę jesteśmy. Jak to powiedział apostoł w tym, co cytowaliśmy na początku, między innymi, jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi. Przejmujmy się raczej tym, byśmy faktycznie byli prawdziwi. Dziękuję za wysłuchanie.